programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór, witam też w studiu mojego gościa. Nefrolog dziecięcy dr Monika Wojciechowska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie.
A więc temat niejako już sam się objawił, jaki będziemy poruszali, choroby nerek, ale i nie tylko, bo chciałbym Pani doktor, żebyśmy zaczęli od wyjaśnienia, bo takie mam wrażenie, że pomimo wszystko, pomimo tego, że zdajemy sobie sprawę, że mamy ten organ parzysty w swoim organizmie, że on funkcjonuje, to jednak z roli, jaką on odgrywa, nie do końca chyba zdajemy sobie sprawę, a ta rola jest nie do przecenienia. Nerki filtrują ze szkodliwych substancji, nerki regulują gospodarkę hormonalną i elektrolitową, nerki biorą udział w regulowaniu ciśnienia tętniczego, czyli czy nawet, a może przede wszystkim odpowiedzialne są za homeostazę, czyli dzięki prawidłowemu funkcjonowaniu nerek prawidłowo funkcjonują inne nasze organy wewnętrzne, bo pewnie wszyscy wiedzą o tym, że no mają jeszcze tę funkcję wydalniczą, ale ta funkcja nerek jest zdecydowanie bardzo złożona.
Dokładnie. Generalnie jest tak, że nerki jako ten narząd główny, który bierze udział w oczyszczaniu organizmu z toksyn, jest niezbędny do funkcjonowania organizmu. Bardzo często nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak łatwo jest, żeby te nerki przestały funkcjonować, jak łatwo jest, czy to u osoby dorosłej, czy szczególnie u małych dzieci, o niewydolność nerek. Przykładem tu może być nawet biegunka, czy jakaś grypa żołądkowo-jelitowa, gdzie w przypadku małych dzieci bardzo łatwo jest to odwodnienie takie, które już może skutkować niewydolnością nerek i bardzo często rodzice nawet z tego sobie nie zdają sprawy. Także wszyscy powinniśmy dbać o te nerki, dlatego że no, bez nich bardzo łatwo jest ogólne zatrucie organizmu i niestety niekiedy te zmiany, które powstają, są nieodwracalne w skutkach.
Dziś będziemy mówili głównie o chorobach nerek, tych, które dotyczą i dotykają najmłodszych dzieci, ale przy tej okazji, skoro pani powiedziała już o tych rzeczach, czynnościach, nieprawidłowościach, które wpływają na pozytywne działanie nerek, to no, niestety trochę jest po naszej stronie i bierzemy za to odpowiedzialność. Niewłaściwa dieta, używki, to chyba tylko wierzchołek góry lodowej.
Dokładnie tak. Generalnie bardzo duża grupa populacji zapomina o odpowiednim nawadnianiu organizmu, czyli częstym przyjmowaniu płynów w małych ilościach. O wykonywaniu jakichkolwiek badań kontrolnych. Bardzo małe gremium osób wykonuje jakiekolwiek badania laboratoryjne, czy to badania ogólne moczu, już nie mówiąc o parametrach oceniających funkcję nerek, surowicy krwi, czy to kreatynina, czy mocznik. USG układu moczowego jest wykonywane dopiero w takiej sytuacji, kiedy pojawiają się jakieś dolegliwości, prawda? Czy to kolka nerkowa, czy coś, co jest wymagane do skontrolowania i dopiero bardziej badanie jest wykonywane na polecenie lekarza, czy to prowadzącego nefrologa, czy ewentualnie lekarza rodzinnego.
Powiedziała pani doktor o spożywaniu płynów konia z rzędem temu, kto rzeczywiście te 2 litry dziennie wypija, a to jest ta no, minimalna ilość.
Dokładnie tak. Bardzo często my po prostu o tym zapominamy i niekiedy no, te nerki nie mają po prostu jak prawidłowo funkcjonować, tej filtracji kłębuszkowej nie ma właściwej niestety.
Pani doktor, jeszcze jedna rzecz, która bardziej dotyka chyba dorosłych niż dzieci, zanim przejdziemy do dzieci, to na tę niewłaściwą pracę nerek wpływa jeszcze jedna rzecz, którą my Polacy szczególnie lubimy, leki przeciwbólowe.
Tak, generalnie leki przeciwbólowe są znacząco nadużywane przez społeczeństwo. Tak zasadniczo to około 90% leków tych, które są przyjmowane przez polskie społeczeństwo bez recepty, właśnie stanowią tak zwane NLPZ-y. I one niestety też mogą się przyczyniać do tak zwanej nefropatii poanalgetycznej. W przypadku osób dorosłych takie zmiany spotykamy, w przypadku dzieci rzadziej. Także no tutaj pamiętajmy, żeby tych NLPZ-ów nie nadużywać. że to nie są mimo wszystko witaminy, a nawet i witaminy też powinny być stosowane w odpowiednich ilościach. I tutaj może, jeżeli już mogę, to bardzo bym apelowała do wszystkich, żeby nie nadużywać witaminy D w jakichś mega dużych dawkach, nie przesadzać z suplementacją, dlatego że bardzo duża dawka witaminy D też jest szkodliwa, może się ona przyczyniać do hiperkalcemii, wtórnie do hiperkalciurii i przez to później przyczynia się też do rozwoju nefrokalcynozy czy kamicy układu moczowego. Także wszystko w granicach zdrowego rozsądku.
Oby tak było zawsze. Pani doktor, wszystkich chorób nerek, jakie występują u najmłodszych, nie sposób omówić w ciągu jednej audycji, dlatego też skupimy się na kilku i pozwoli pani, że właśnie troszkę tak wyselekcjonujemy. Wspomniała pani o, takie mi się nasunęło skojarzenie, bo mówiła pani co prawda przy innej okazji o wymiotach, o odwodnieniu czy biegunkach, ale to jest też jeden z symptomów nieprawidłowej pracy nerek.
Tak, wymioty niekiedy są spotykane przy kolce nerkowej, a kolka nerkowa, wiadomo, kojarzy się przede wszystkim, przynajmniej powinna się kojarzyć, z kamicą układu moczowego. Poza wymiotami oczywiście również tutaj mamy inne objawy, prawda? Silne dolegliwości bólowe brzucha, czy też dolegliwości w okolicy lędźwiowej. Niekiedy pacjenci opisują to jako taki ból, który jest wręcz paraliżujący, prawda? Dodatkowo pojawia się też i gorączka. Bardzo łatwo tutaj jest mylić pewne rzeczy. Trzeba przede wszystkim wykonywać wtedy badania. I tutaj jako pierwsze to przede wszystkim, żeby zrobić to badanie ogólne moczu, sprawdzić, czy rzeczywiście choćby nawet jest ten krwinkomocz, prawda? Czyli czy obecne są erytrocyty w moczu, czy ten złóg wtedy się przemieszcza, czy nie, czy ewentualnie jest leukocyturia, która by świadczyła o zakażeniu układu moczowego. Także ta taka diagnostyka różnicowa też powinna być podjęta.
Pani doktor, kamica nerkowa kojarzy nam się pewnie z osobami już w zaawansowanym wieku, może nieco starszymi, ale na pewno nie dziećmi, ale w przypadku dzieci to jest to również schorzenie spotykane.
Tak, kamica moczowa dotyczy nie tylko osób dorosłych, ale dotyczy także dzieci i to w bardzo dużej części jest ona u nich spotykana. My tak naprawdę na co dzień nie zdajemy sobie sprawy z tym, jak często tych pacjentów z kamicą układu moczowego my jako nefrolodzy dziecięcy spotykamy. Natomiast prawda jest taka, że tutaj ten nasz makroregion lubelski szczególnie jest bardzo mocno zagrożony rozwojem kamicy układu moczowego. Taką najczęstszą kamicą jest ta kamica szczawianowo-wapniowa i ta właśnie powinna być w jakikolwiek sposób czy leczona, czy ewentualnie powinny być stosowane jakieś działania profilaktyczne zmierzające ku temu, żeby ona się nie rozwijała.
Ale musimy rozszyfrować hasło, pani doktor, ta kamica wapniowo-szczawianowa.
Już mówię, generalnie polega to na tym, że u tych pacjentów z kamicą generalnie wapniową jest zwiększone wydalanie wapnia z moczem, czyli mamy tak zwaną hiperkalciurię, prawda? Zasadniczo wtedy zalecamy tym pacjentom dietę normowapniową, prawda? Przynajmniej w przypadku dzieci, dlatego że one się rozwijają, ta budowa kośćca jest też odpowiednio stymulowana przez to, żeby przez ten wapń, który jest dostarczany w odpowiednich ilościach. Natomiast jeżeli sama dieta normowapniowa nie wystarczy, my włączamy konkretne preparaty, między innymi hydrochlorotiazy, który wówczas reguluje to wydalanie wapnia tak, żeby nie przyczyniał się ten nadmierny wapń w moczu do hiperkalciurii i później do odkładania tych złogów w nerkach. Szczawianowa polega na kamica na tym, że jest zwiększone wydalanie szczawianów i tutaj przede wszystkim takie podstawowe zalecenie to ograniczenie w diecie szczawiu, rabarbaru, mocnej herbaty, i ewentualnie u nastolatków jeszcze kawy.
Ale skąd to schorzenie może wziąć się u nastolatków? Jak to się dzieje, że proszę wybaczyć kolokwializm, nastolatek jest w stanie na kamicę zapracować?
To znaczy tak, generalnie kamica jest chorobą kamica moczowa jest chorobą o złożonej etiopatogenezie i tak naprawdę tutaj może to będzie bardzo fachowe stwierdzenie, ale to jest zaburzenie między nadmiernym wydalaniem promotorów krystalizacji w moczu, tutaj właśnie szczawianów, wapnia, fosforanów, a spadkiem wydalania inhibitorów w moczu, takich jak na przykład cytryniany czy magnez. To jest pierwszy czynnik. Poza tym dodatkowo czynniki genetyczne, ogromna predyspozycja, nieadekwatna ilość przyjmowanych płynów. To, o czym wspomniałam, że niestety my cały czas kulejemy, jeżeli chodzi o to właściwe nawadnianie organizmu. Kolejny czynnik to w przypadku dzieci przede wszystkim wady układu moczowego sprzyjające do zastoju moczu w układzie moczowym. To też jest czynnik, który predysponuje. Niewłaściwa dieta również. I tu nie tylko mam na myśli właśnie tą dietę taką przy kamicy szczawianowo-wapniowej, ale przy różnych innych typach kamic. Dodatkowo również, prawda, zalecamy między innymi ograniczenie w diecie soli, unikanie, prawda, określonych produktów w zależności od typu kamicy, który u danego czynnika, u pacjenta uda nam się zidentyfikować bądź nie.
Jak wygląda leczenie w przypadku młodych pacjentów?
A w przypadku młodych pacjentów, jeżeli rzeczywiście na przykład jest kamica szczawianowo-wapniowa, tak jak wspomniałam, to przede wszystkim jako podstawa jest to zalecenie, takie właściwie ogólne do wszystkich rodzajów kamic, obfita podaż płynów, to po pierwsze. Dieta normowapniowa plus dodatkowo, tak jak wspomniałam, jeżeli ta profilaktyka nie wystarcza, włączamy leczenie farmakologiczne, między innymi tutaj hydrochlorotiazyd, wówczas się to jakoś, prawda, kompensuje. Później leczenie generalnie polega na tym, żeby przestrzegać tych zaleceń, szczególnie dietetycznych, prawda? Starać się to modyfikować w taki sposób, ażeby jak najmniej obciążać ten swój organizm. No niekiedy, jeżeli jest predyspozycja genetyczna, to tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego aż tak mocno zniwelować. My również jako nefrolodzy bardzo często współpracujemy z chirurgami, urologami, dlatego też, że jeżeli na przykład jest lokalizacja złogu taka, że pacjent go nie jest w stanie sam wydalić, prawda, no to niestety, ale musimy się posiłkować różnego rodzaju interwencją zabiegową.
Pani doktor, kolejną takim rozdziałem chorób związanych z nerkami to są zakażenia.
Tak, zakażenia układu moczowego są najczęstszą przyczyną gorączki o nieznanej przyczynie u dzieci. I tak naprawdę no, o tyle, o ile dzieci, powiedzmy powyżej drugiego roku życia, są nam w stanie jakoś tam bardziej zlokalizować i sprecyzować te objawy, które u nich występują, czy to objawy dyzuryczne, to znaczy ból przy oddawaniu moczu, prawda? Nie wiem, ewentualnie mówią, że jakoś mniej tego moczu oddają, albo że częściej biegają do toalety, prawda, i mniejszymi porcjami ten mocz jest oddawany. To u takich maleńkich dzieciaczków, czy to u noworodków, czy nawet do okresu niemowlęcego, czyli u dzieci do pierwszego roku życia, tak naprawdę przy każdej gorączce o nieznanej przyczynie powinniśmy wykonywać to badanie ogólne moczu. Ja wiem, że wtedy bardzo często jest tak, że dzieciaki ząbkują i rodzice mówią, a no to na pewno przez te ząbki, prawda? Ale pamiętajcie Państwo, że to badanie ogólne moczu nie jest jakimś badaniem inwazyjnym, bo to w sumie jedynie wystarczy odpowiednio ten mocz pobrać i zawieźć do laboratorium, a naprawdę warto te badania wykonywać z tego względu, że jeżeli jest zakażenie układu moczowego jedno, drugie, trzecie, takie, które nie będzie leczone, w skutkach może później pojawić się jakaś nefropatia pozapalna. Także pamiętajmy wszyscy o tym. Poza tym zakażenia układu moczowego niekiedy są manifestacją tego, że u pacjenta występuje jakaś wada układu moczowego. Co prawda odpływ pęcherzowo-moczowodowy, czyli cofanie się moczu z pęcherza do moczowodów, najczęściej jest ujawniane u tych dzieci około 3-4 roku życia i wówczas my wtedy jako nefrolodzy wykonujemy dalszą diagnostykę, chcąc zobrazować, prawda, odpowiednimi badaniami, tutaj między innymi cystografią mikcyjną, czy ten odpływ pęcherzowo-moczowodowy jest, czy nie. Ale według naszych wytycznych, które my jako Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej mamy, przy określonych wskazaniach, prawda, czy to w takim epizodzie ostrego odmietniczkowego zapalenia nerek, czy trzem zakażeniom układu moczowego, bądź ewentualnie przy dwóch zakażeniach i zmianach dodatkowo jeszcze w USG układu moczowego, tą diagnostykę pogłębiamy już szybciej. Także no, warto te badania moczu wykonywać jak najwcześniej i włączać odpowiednie leczenie.
Co może być przyczyną takiego zakażenia?
Najczęściej spotykaną bakterią jest gram ujemna Escherichia coli. Tutaj jakby nie ma problemu. Jeżeli wykonamy badanie moczu i do tego od razu pobierzemy posiew, to prawda, podajemy odpowiedni antybiotyk. My oczywiście, wiadomo, że na początku włączamy to leczenie tak zwane empiryczne. Mamy spektrum leków, które wiemy, że najczęściej jest tym, które jest adekwatne przy tego typu bakterii i takie leczenie włączamy. Natomiast adekwatnie po uzyskaniu wyniku posiewu moczu, my to weryfikujemy. Jeżeli jest odpowiednia wrażliwość, to wtedy leczenie jest kontynuowane. Jeżeli nie, to zmieniamy na inny antybiotyk. Natomiast pamiętajcie tutaj również Państwo, że jeżeli chcecie, żeby ten posiew moczu był wykonany, to badanie moczu ogólne i posiew moczu pobieramy tak jakby jednoczasowo. Dlatego, że nawet jeżeli już jest podana jedna tylko dawka leku, ten posiew moczu wyjdzie nam niemiarodajny, bardzo prawdopodobnie, że fałszywie ujemny.
No tak, ale pewnie wielu rodziców zastanawia się, skąd takie zakażenie u nas w domu, jeżeli jest czysto, higienicznie i właściwie nie ma pod tym względem do czego się przyczepić.
Tak, bardzo często te zakażenia, prawda, tutaj nie mają jako takiej jasnej przyczyny. To tutaj mówię, poza wadami układu moczowego, które mogą predysponować do tego typu zakażeń, poza między innymi tym odpływem pęcherzowo-moczowodowym, no, czynniki predysponujące to przede wszystkim, tak jak tutaj już wspomniałam, ten okres noworodkowy, niemowlęcy, to niewłaściwa higiena. Teraz nagminnie są używane te wszystkiego rodzaju wilgotne chusteczki, prawda, przez rodziców do właściwej pielęgnacji dzieciaczków. No niestety, przez to właśnie też te bakterie kałowe są przenoszone, prawda, w okolice cewki moczowej. To sąsiedztwo jest bardzo bliskie. U dziewczynek cewka moczowa jest bardzo krótka, więc tą drogą wstępującą o zakażenie układu moczowego łatwo. Z kolei u chłopców, jeżeli nie jest właściwie pielęgnowany na pletek, bardzo często jest tak, że te wszystkiego rodzaju bakterie mogą się gromadzić pod napletkiem i również może dochodzić do zakażeń układu moczowego. Także jeśli chodzi o przyczyny, to przyczyn jest bardzo wiele. W zależności jeszcze od wieku pacjenta, tutaj, prawda, okres niemowlęcy, inne przyczyny, jeżeli zaczyna się okres nastoletni, okres takiego dojrzewania, no tutaj również zaczyna się też i wiek niekiedy inicjacji seksualnej, to też jakby jest coś, co sprzyja dodatkowo tym zakażeniom układu moczowego u nastolatek. Także czynnik i predyspozycja jest zależna od wieku pacjenta. Natomiast no generalnie przede wszystkim właściwa higiena. Tutaj używanie bielizny takiej, która jest bawełniana, jest przewiewna, dla dzieciaczków jak najbardziej jest zalecane. I co jeszcze? No, jeśli chodzi o zakażenia układu moczowego, to warto też wspomnieć, żeby ich nie mylić z kolei ze stanem zapalnym sromu, co bardzo często jest akurat niestety czynione. Jeśli jest mocz niewłaściwie pobrany, niewłaściwie jest dziecko przygotowane, nie jest podmyte tak jak być powinno, nie jest to mocz ze środkowego strumienia, wychodzi nam tak naprawdę zakażenie układu moczowego w badaniu ogólnym moczu, prawda, którego tak właściwie nie ma, gdyż został popełniony ten błąd przedlaboratoryjny. Czy to niewłaściwe podmycie dziecka, prawda, czy po prostu no, jest miejscowy stan zapalny, który trzeba zupełnie inaczej leczyć, aniżeli zakażenie układu moczowego.
Pani doktor, jestem przekonany, że większość z nas zrozumiała, odkryła może, jak ważnym narządem są nerki, układ moczowy, układ wydalniczy i że od najmłodszych lat, od dziecka trzeba o niego bardzo sumiennie dbać.
Tak, to prawda. Nerki są bardzo ważnym narządem i pamiętajmy, że żeby organizm mógł funkcjonować właściwie, przede wszystkim muszą właściwie funkcjonować nerki. My tutaj akurat omawialiśmy tak naprawdę tylko dwa schorzenia nerek, natomiast cała nefrologia jest bardzo, bardzo szeroka. Jest to bardzo ciekawa dziedzina, bardzo pasjonująca. Co prawda jest to specjalizacja dość mocno niszowa, dlatego nyrze nefrologów dziecięcych jest niecałych 200 w całej Polsce. Natomiast jeżeli tylko ktoś jest bardzo mocno zainteresowany i chce, to wiele jeszcze jest do odkrycia, jeśli chodzi o nefrologię.
Rozumiem, że jest to anons kolejnych spotkań z panią doktor na antenie Polskiego Radia Lublin i omawiania kolejnych schorzeń związanych z nerkami. Podsumowując, pani doktor, co powinno niepokoić rodziców? Co powinno być takim wskaźnikiem do tego, że należy zbadać nerki?
Przede wszystkim, tak jak tutaj wspomniałam, to najczęstsze schorzenie układu moczowego u dzieci to jest zakażenie układu moczowego, czyli przede wszystkim, jeżeli jest gorączka, to pamiętajcie Państwo, żeby wykonywać badanie ogólne moczu. Na pewno też warto, żeby chociaż raz na rok wykonać badania oceniające funkcję nerek, czyli kreatyninę i mocznik w surowicy krwi. Warto też, żeby było wykonane USG układu moczowego, bo zdarza się bardzo często tak, że dziecko ma lat 10 czy 15 i dopiero wówczas się okazuje, że ma tylko jedną nerkę, ale wcześniej jakoś nie było okazji, żeby to badanie USG wykonać i rodzice z wielkim zdziwieniem odkrywają, ojej, jak to się stało. Także pamiętajmy Państwo, że warto ten narząd badać, dbać o niego i pielęgnować.
O czym przekonywała dr Monika Wojciechowska, nefrolog dziecięcy z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Pięknie dziękuję pani doktor.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Dobranoc.
Dobranoc.